Na Mojżeszowa 20:1-17. Gdy Pan mówił wszystkie te słowa, rzekł: Jam jest Pan, Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuje łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Nie nadużywaj imienia Pana Boga Twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia Jego. Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale 7 dnia jest sabat Pana Boga Twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. Gdyż w 6 dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a 7 dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. Czci ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie. Nie zabijaj. Nie cudzołóż. Nie kradnij. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego, ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego swego. Módlmy się. Miłościwy Panie, bycie Twoimi dziećmi jest prawdziwym szczęściem i wielką radością. Ty swoim dzieciom, które często są nieposłuszne, które często zbaczają z Twojej drogi, które często nie słuchają Twojego głosu, Ty dajesz przykazania. Dajesz prawo, które ma być wskazówką i pomocnikiem w tej drodze przez życie. Panie, w swoim duchu pozwalaj nam rozumieć Twoje przykazania, które są wyrazem nie tylko sprawiedliwości i nie tylko Twojej chwały, ale też wielkiej miłości i olbrzymiej łaski, którą nam okazujesz. Prosimy Cię, Panie, otwieraj nasze serca i umysły i pozwól, żeby to Twoje Boże Słowo, a nie ludzkie, było zwiastowane. Ciebie prosimy o to w Jezusie Chrystusie. Amen. Dwójka pastorskich dzieci spierała się ze sobą o to, który z ich rodziców jest lepszym kaznodzieją. Mój tata potrafi przy każdym tekście kazanym wygłosić identyczne kazanie, chwali się pierwszy z nich. Tak? A moja mama potrafi przy zawsze tym samym tekście kazanym wygłaszać co niedzielę zupełnie inne kazanie, odpowiedziało drugie. Chociaż jest to obraz przerysowany, to idealnie obrazuje z jednej strony pewien bagaż uniwersalnych wartości zaprezentowanych w Piśmie Świętym, a z drugiej strony naświetla, z jak wielu płaszczyzn Pismo Święte się składa i w jak wiele sposobów może być odczytywane. Ja dzisiaj pójdę tym tropem i tak jak tydzień temu, tak i dziś rozważanie dotyczyło będzie bardzo istotnej kwestii 10 przykazań. Poza tym dowiedziałem się, że część zboru z różnych przyczyn była w zeszłym tygodniu nieobecna, więc dziś będzie miała możliwość nadrobienia braków. I od razu przyznaję, nie wiem, jak w zeszłym tygodniu brzmiało kazanie księdza biskupa Marka. Ja postarałem się podejść do tego ważnego zagadnienia, nazwijmy to, z biblistyczno-przeglądowej perspektywy. Dekalog. Z greki dekalogos, czyli 10 słów, w tradycji żydowskiej zwany aseret hadivrot, czyli 10 oświadczeniami. Wszyscy te 10 przykazań znamy bardzo dobrze już od czasów szkółki niedzielnej. Jest to fundament wyznawanych przez nas wartości. Choć czasem niektóre wyznania chrześcijańskie lub odłamy judaizmu stosują jego różne skrócone formy katechizmowe lub też odmiennie dokonują podziału kolejnych przykazań, to nadal ich źródło i pełen obraz znajdujemy w Piśmie Świętym. Jest to jedna z wielu rzeczy, która bezsprzecznie łączy miliardy ludzi na całym świecie. Mimo tego, że większość z nas byłaby w stanie wyrecytować dekalog z pamięci, często nie zastanawiamy się nad nim głębiej, nie rozważamy go i przechodzimy nad nim do porządku dziennego, uważając, że jest to zbiór przestarzałych i nie dotyczących nas już więcej praw. Zdarza się nam też powołać na jakieś konkretne przykazanie w dyskusji, żeby, kolokwialnie rzecz ujmując, przyłożyć naszemu przeciwnikowi. Ale czy naprawdę wiemy, co się za konkretnymi przykazaniami kryje? Jaka jest historia dekalogu? W Biblii dekalog w pełnej postaci spotykamy dwukrotnie. W drugiej, przeczytanej dziś, oraz w 5 Księdze Mojżeszowej. W obu przypadkach naszym oczom ukazuje się scena Boga objawiającego się Mojżeszowi. Jahwe daje wodowi swojego ludu prawo, które ma stać się centrum moralności Izraela. Będzie ono zapewniać sprawiedliwość i równość wszystkich Żydów przed Bogiem. Mojżesz po otrzymaniu dekalogu miał za zadanie ogłosić go Izraelowi. Rzuca się w oczy fakt, iż owo prawo zawarte w 10 przykazaniach jest zwięzłe i proste, jednocześnie obejmując prawie wszystkie aspekty naszego codziennego życia, tak prywatnego, jak i społecznego. Choć jest to obserwacja prosta, to pisząc kazanie na nowo zaskoczył mnie ten fakt. Postanowiłem w tym roku podjąć oprócz teologii drugi kierunek studiów. Jak zapewne większość z was wie, od 2 lat obowiązuje znowelizowana ustawa o szkolnictwie wyższym. Jedną z nowości w systemie jest wprowadzenie odpłatności za drugi i kolejne kierunki studiów. Spotykamy się z bardzo wieloma interpretacjami tego zapisu. Często, czytając te monstrualnych rozmiarów ustawę, ciężko jest odnaleźć jasne zasady regulujące to zagadnienie. Sytuacja jest na tyle kuriozalna, że każda uczelnia, każdy dziekanat i każda przysłowiowa pani z dziekanatu ma nieraz zupełnie inną interpretację tych przepisów. Choć to problem prosty, zasady są skomplikowane i zawiłe. Idąc tym tropem, postanowiłem trochę zgłębić problem. Otóż Konstytucja 3 maja składa się z ponad 3,5 tysięcy słów, a wybrana przeze mnie zupełnie na chybił trafił ustawa o rybactwie śródlądowym to prawie 9 tysięcy wyrazów. Nasze codzienne życie regulują niezliczone przepisy prawne, które odnoszą się często do tak trywialnych rzeczy, jak kupno bułek na śniadanie. Tymczasem najważniejsze dla naszego duchowego życia prawo, 10 przykazań, zawiera jedynie kilkadziesiąt słów. Cały opis nadania dekalogu, który przeczytaliśmy, to równo 262 słowa. Mimo tego reguluje on niemal wszystkie aspekty naszego życia i daje fundament naszej wierze. Dekalog jest zbiorem podstawowych zasad o charakterze religijnym, etycznym i społecznym. Rozpoczyna się od czegoś, co moglibyśmy dziś nazwać preambułą. Od stwierdzenia, które ma konstruktywne znaczenie dla zrozumienia prac starotestamentowych. Mówi o tym, co łączy Boga z człowiekiem. Bóg ustanowił relacje z Izraelem poprzez doniosły akt zbawczy, jakim było wyprowadzenie go z Egiptu. Dał on Izraelitom w posiadanie po 40 latach wędrówki ziemię obiecaną, co było swojego rodzaju aktem założycielskim Izraela. Wszystkie dalej przedstawione reguły nie polegają już na tworzeniu związku Boga z Izraelem, ale na utrzymaniu istniejącej już relacji. Pierwsze cztery przykazania mają wymiar stricte religijny. Domagają się od Izraela czczenia wyłącznie jednego Boga, noszącego imię Jahwe. Zakazano posiadania, wytwarzania oraz oddawania chwały jakiemukolwiek innemu bóstwu, jak również tworzenia i oddawania czci jakimkolwiek ludzkim wyobrażeniom jedynego Boga. Relacja z Nim może być utrzymana poprzez przestrzeganie dekalogu. Jego złamanie skutkuje odrzuceniem odstępcy przez Boga, zaś przestrzeganie go oznacza Boże miłowanie. Bardzo istotna jest tutaj dysproporcja pomiędzy wymienionymi Bożym gniewem obejmującym cztery pokolenia, czyli całą, żyjącą wspólnie wielopokoleniową rodzinę, a łaską i błogosławieństwem, które prowadzą do w zasadzie nieograniczonej przychylności. Wszak tysięczne pokolenie jest czymś niewyobrażalnie odległym. Przykazanie dotyczące nadużywania Bożego imienia pierwotnie mogło dotyczyć posługiwania się Jego imieniem w ramach nieczystych praktyk kultowych lub też fałszywe przysięganie na Boga w postępowaniu sądowym. I tu warto przypomnieć, że w czasie procesu sądowego przy braku decydujących dowodów rozstrzygające znaczenie mogło mieć właśnie złożenie przysięgi na Boga. Przykazanie dotyczące szabatu miało ogromne znaczenie dla utrzymania relacji z Bogiem. Wszyscy, przy czym to słowo jest tu kluczowe, wszyscy byli zobowiązani do przestrzegania go. Szabat nie był tylko czasem odpoczynku i pamiątką siódmego dnia stworzenia. Przykazanie to ma wyraźnie społeczny i socjalny wymiar, gdyż odpoczynek obejmuje wszystkich w domostwach, nawet niewolników i zwierzęta. Może warto zwrócić uwagę na to, jak poniekąd niepraktyczne było to przykazanie, skoro włączało w odpoczynek wszelkich służących. Stwarza ono jednak zaporę przeciw nadmiernemu wykorzystywaniu społecznie niżej stojących, nawet niewolników. Ten dzień tygodnia to czas, w którym człowiek mógł oddać się spokojnej refleksji i kontemplacji lub modlitwie. Jak często tego nam brakuje w naszym zabieganym, współczesnym życiu. Przykazanie opieki nad rodzicami jest ostatnim, w którym bezpośrednio wspomina się o Bogu. Z pewnością pierwotnie nie chodziło w tym przepisie jedynie o stosunek małych dzieci do starszych rodziców, lecz głównie o poszanowanie osób w podeszłym wieku, które w czasie wędrówki przez pustynię mogły stwarzać Izraelitom olbrzymie problemy. Chodziło o szacunek i troskę wobec nich. Kolejne przykazania, które dotykają sfery społecznej, są krótkie i niejako oczywiste. Nie zabijaj, które powinno być raczej tłumaczone jako nie morduj, potępia indywidualne akty przemocy skierowane przeciwko drugiemu człowiekowi. W zakazie nie cudzołóż oryginalnie nie chodziło o wzajemną wierność małżonków, ale o interes mężczyzny. Zakaz dotyczy współżycia z żoną innego. Nie kradnij pierwotnie oznaczało nie uprowadzaj swojego bliźniego, lecz jego znaczenie zostało później rozszerzone również na grabież mienia. Zakaz składania fałszywego świadectwa miał swoją podstawę głównie we wspomnianym braku rozwiniętych procedur weryfikacji zeznań. Ostatni, podwójny zakaz chroni mienie wolnego człowieka, w które został wliczony dom, zwierzęta, ale także, co ciekawe, służba, dzieci, żona. Znajduje tu wyraz patriarchalny porządek społeczny, w którym prawo ma chronić mężczyznę i uwzględniać jego interes, co widać nawet na poziomie językowym, gdzie dominuje rodzaj męski. Przykazania dekalogu obejmują bardzo wiele sfer życia człowieka. Religijną, socjalną, gdzie zapewniają odpoczynek nawet niewolnikom i zwierzętom, rodzinną i społeczną. Nie mają jednak ambicji regulowania każdego aspektu życia. Dekalog wyznacza podstawowe zasady utrzymywania relacji z Bogiem oraz życia społecznego i w ten sposób także życia osobistego. Choć na przestrzeni wieków interpretacja przepisów dekalogu nieco ewoluowała, to nadal są one silnie obecne w naszym życiu. Warto postawić sobie w związku z nimi kilka pytań. Czy Jahwe naprawdę jest moim jedynym Bogiem? W dzisiejszym świecie łatwo jest nam bezgranicznie oddawać się pracy, nauce lub rozrywce. Te rzeczy nierzadko stają się centrum naszej egzystencji. Czy faktycznie miłuję bliźniego jak siebie samego? Chętnie angażujemy się w akcje charytatywne, ale nie zawsze autentycznie szanujemy i kochamy ludzi, którzy wyznają inne niż my zasady. Czy naprawdę świętuję Dzień Święty? Chodzimy w niedzielę do kościoła, lecz często zapracowani i zagonieni nie szukamy tak naprawdę przynajmniej raz w tygodniu ciszy, uspokojenia i odnowienia relacji z Bogiem. Podobnych pytań możemy stawiać więcej. Dobrze jest raz na jakiś czas postawić sobie podobne wyzwanie. Osiadając w jednym miejscu, skazani jesteśmy na wpadnięcie w rutynę, która zabija istotę tak wiary, jak całego życia. Bo kiedy tak naprawdę coś prawdziwie nas zafascynowało? Kiedy odkryliśmy w sobie coś nowego? Kiedy ostatnio postanowiliśmy coś zmienić? Wbrew temu Bóg w dekalogu dał nam ogromną wolność. To zdaje się być główną kwintesencją dekalogu. Wolność jednak nie powinna prowadzić do wyboru rutyny i powtarzanego rytuału. Jeden z dwudziestowiecznych szwajcarskich teologów reformowanych, Emil Brunner, pisał: Bóg nie żąda wielu rzeczy, lecz tylko jednej. Daje nam niewiele przykazań, w których przecież wszystko jest zawarte. Bóg pragnie, abyśmy się właściwie obchodzili ze słowami, abyśmy w tym sumiennym byli. Pragnie, abyśmy się właściwie obchodzili z życiem każdego człowieka, abyśmy życie każdego człowieka traktowali z respektem. Pragnie, aby postawa nasza była odpowiednia w stosunku do tych, którzy stykają się z nami jako nosiciele społecznego porządku. Pragnie, abyśmy nie tylko osoby, ale również rzeczy drugiego człowieka respektowali. Te trwałe zasady są treścią dziesięciorga przykazań. Jeśli się je dobrze rozumie, tkwi w nich wszystko, co powinniśmy lub też nie powinniśmy według woli Bożej uczynić. Wypełnianie przykazań nie polega na ustawianiu murów w naszym życiu, lecz tak naprawdę na prowadzeniu takiego życia, jakie my sami w Bogu chcemy prowadzić. Takiego, w którym zwracamy na siebie nawzajem uwagę, dbamy o nieuprzywilejowanych, szanujemy bliźnich i dążymy do tego, aby nasza relacja z Bogiem była żywa i na co dzień odnawiana. Nigdy jednak nie osiągniemy naszego celu, obawiając się stawiania sobie wewnętrznych wyzwań. Bóg daje nam wolność, opiekę i zbawienie. Nie przeciwstawia prawa łasce, ale łączy je ze sobą w miłosierdziu. Przykazania, będące drogą miłości i wolności, zarysowują granicę, poza którą nie moglibyśmy uważać się za lud Boży. To właśnie bez miłości, która znajduje odzwierciedlenie w relacjach społecznych i w relacjach pomiędzy człowiekiem a Bogiem, pozostanie ludem Bożym mogłoby okazać się niemożliwe. To w Dekalogu i w dwóch największych przykazaniach miłości odnajdujemy całą kwintesencję chrześcijańskiego życia. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Amen.